Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział pierwszy. Piec. Oszołomieni Miszael, Azariasz i Hananiasz wciąż stali przed królem. Za ich plecami rozlegało się potężne, pulsujące dudnienie. Gaśny co chwilę oglądał się za siebie. Z komina i z bocznych drzwi pieca pod ciśnieniem nadal buchały ogromne płomienie. Chłopak poczuł wielką ulgę, a jednocześnie aż trudno było mu uwierzyć, że przed chwilą znajdował się w samym środku tego piekła. Upajał się świeżym przedpołudniowym powietrzem i był wdzięczny za każdy jego łyk. Próbował dostrzec choćby pozostałości chłodnej, wilgotnej bańki, która uratowała ich przed spaleniem. Niestety nie było po niej już żadnego śladu. Gaśny znów skierował wzrok na króla i wtedy za plecami Nabuchodonozora pośród innych strażników dojrzał uśmiechniętego Rafaela. Wszyscy trzej młodzieńcy jednocześnie dostrzegli cheruba. Choć nie mogli teraz nic mu powiedzieć, na ich twarzach malowała się wielka wdzięczność. Tłum urzędników był także zdumiony i zadziwiony tym, co się wydarzyło przed chwilą. Wszyscy wpatrywali się z niedowierzaniem w trzech młodzieńców, bo ci nie mieli żadnych oznak poparzenia ani nawet osmalenia ogniem. Jedynym, który wcale nie podziwiał tego nadprzyrodzonego wydarzenia, był Cyberg. Wściekły, a zarazem przestraszony Łysol krył się pośród innych stłoczonych mężczyzn, zaciskając swe szponiaste pięści. Król również wpatrywał się uważnie w swoich trzech ministrów. W końcu uśmiechnął się szeroko i wciąż jeszcze z niedowierzaniem pokręcił głową. Przegrałem, powiedział, a następnie zwrócił się do Azariasza i powtórzył. Przegrałem z waszym Bogiem. Król zamyślił się na chwilę. To dziwne, bo czuję, jakbym coś zyskał, a nie stracił. Rzeczywiście władca, który jeszcze przed chwilą wściekał się na swych rządców, teraz mówił spokojnie. Przejawiał nawet pewną radość, której sam nie rozumiał. Trzech młodzieńców, widząc tę odmianę, przypadło do siebie w przyjacielskim uścisku. Trójka przyjaciół, obejmując się głośno, zaczęła krzyczeć i podskakiwać jak małe dzieci. Nagle, niczym błyskawica, znów przypadł do nich kuśtykający niski człowieczek. Chwycił Gaśnego z tyłu za koszulę i niezdarnie podskakiwał wraz z trójką w ich radosnym tańcu. Wydawał przy tym swój charakterystyczny dźwięk g. Gaśny odwrócił się i objął pod pachami pokrzywionego, koślawego chłopaka. Następnie dźwignął go do góry, wołając: Darek, Darek, my żyjemy, widziałeś to? On nas uratował. Wtem śmiejący się wraz z nimi Nabuchodonozor zawołał: Moi drodzy rządcy Babilonu! Młodzieńcy natychmiast powstrzymali swój radosny szał i zwrócili się ku władcy. Powiedzcie, jak mogę wam to wynagrodzić? Proście o cokolwiek zechcecie, kontynuował król. Ależ my już wszystko mamy, niczego nie potrzebujemy, zauważył Hananiasz. To prawda, powiedział Azariasz. Chyba że, zastanowił się głośno Michał. Oczy i uszy całego zadziwionego tłumu zwróciły się teraz ku niemu. Każdy próbował sobie wyobrazić, jak wielkie odszkodowanie wytarguje Miszael za swą krzywdę. Mów, chłopcze, czego pragniesz, zachęcił go władca Babilonu. Chłopak zastanowił się jeszcze chwilę i w końcu wyjawił swą prośbę. Chciałbym prosić o tego oto młodzieńca. Tu wskazał na niepełnosprawnego chłopaka. Chciałbym go mieć za sługę. Zaskoczony król spojrzał na inwalidę. Następnie skierował ku niemu swe berło i zapytał: jak się nazywasz, chłopcze? Ten bardzo się przestraszył i zaczął się okropnie jąkać. Było to wszystko, co zdołał z siebie wycisnąć. Wystarczy, nie męcz nas już, powstrzymał go Nabuchodonozor. W tym momencie przed obliczem króla stanął wysoki, otyły, elegancko ubrany mężczyzna, obwieszony złotymi klejnotami. Pokłonił się pokornie i wyczekiwał na pozwolenie, by pomóc w tej kłopotliwej sytuacji. Król wskazał go berłem i rzucił rozkaz. Mów, reszaku, zarządco mego dworu. O nasz potężny władco, ten młodzieniec nazywa się Procak. Jest sługą w twej szkole dworzan, najłaskawszy panie. Nabuchodonozor sprawiał wrażenie zaskoczonego i zakłopotanego. Nie mam pojęcia, Miszaelu, po co ci taki kaleka. On ci w niczym nie pomoże. Wręcz przeciwnie, będziesz miał z nim tylko kłopot. Ale skoro prosisz, dobrze. Teraz król spojrzał na zgarbionego nastolatka i powiedział: od tej chwili, Procaku, należysz do Miszaela, rządcy Babilonu. Teraz on decyduje o twoim życiu i śmierci. Chłopak uśmiechnął się tak szeroko, jak tylko pozwalała mu na to sparaliżowana twarz, a następnie ukłonił się nisko, co sprawiło mu niemało bólu. Ale wyglądał na bardzo szczęśliwego. W tym momencie coś głośno zadudniło za plecami młodzieńców. To wielki piec, który nadal miotał płomienie, wystrzelił przez komin rozgrzane gazy. Sypnął przy tym wielką ilością iskier, niczym potężnymi fajerwerkami. Cały tłumacz odruchowo uchylił głowę. Po tej eksplozji komin zachwiał się, a z gardeł setek mężczyzn wydobyło się głośne: o! Wtem komin z głośnym łomotem zapadł się do środka komory, zatykając swe ujście. Dudnienie przerodziło się teraz w głośny świst. Cała budowla zadrżała pod naporem narastającego wewnątrz wielkiego ciśnienia. Jakaś cegła niczym pocisk została wypchnięta ze ściany i pomknęła z nieprzyjemnym gwizdem ponad głowami tłumu. Za nią kolejne cegły zaczęły razić stojących urzędników, a ci uderzani rozgrzanymi pociskami padali bez ruchu na ziemię. – Na Marduka, ludzie! Uciekajcie! – rozległ się jakiś rozpaczliwy krzyk i wszyscy stojący najbliżej pieca ruszyli w rozpaczliwej ucieczce. Biegł też Nabuchodonozor wraz ze swoimi ministrami i strażnikami. Tłum tratował się nawzajem. Nagle powietrzem wstrząsnęła potężna eksplozja. Dworzanie padli twarzami do ziemi, a rozgrzane węgle i popiół posypały im się na plecy. Trwało to kilka sekund, po czym nastała cisza, którą przerwał kolejny okrzyk. – Zobaczcie, co się stało z posągiem! Jest zupełnie jak we śnie króla! – ludzie zaczęli podnosić się z ziemi. Dźwignął się także Michał wraz ze swymi towarzyszami. Pieca już nie było. Zostały po nim jedynie fundamenty i wielkie, dymiące palenisko. Natomiast posąg wydawał się teraz nie złoty, ale różnokolorowy. Zaś jego ogromne golenie i stopy były ponabijane setkami cegieł, które wciąż jeszcze się żarzyły. Król stał nieruchomo, przypatrując się temu zjawisku. W końcu powiedział do samego siebie: a jego nogi to żelazo wymieszane z gliną. Westchnął ciężko i dodał: nie ucieknę, przed tą przypowiednią.